Jeśli co dopiero rozpoczynają swoją przygodę z elektromobilnością. Zaledwie półtora miesiąca temu pojawiło się tutaj pierwszych 5 stacji ładowania. Jest też kilka samochodów elektrycznych, które można wypożyczyć na minuty lub godziny. Ale to wszystko jest jeszcze taka faza eksperymentalna, zapoznawcza. To jeszcze nie działa na zasadach komercyjnych. Natomiast są już miejsca takie w Polsce, gdzie już zebrano więcej doświadczeń. Firma Tauron, pan Artur Kalicki i Południe Polski. Jak to wygląda? Państwo zaczęli chyba wcześniej.
Tak, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście w elektromobilność w grupie Tauron zaczęliśmy już wdrażać dobre kilka lat temu. Zaczęliśmy od projektów badawczo-rozwojowych, od projektów pilotażowych, skupiając się zarówno na transporcie publicznym, uruchamiając nasz autobus elektryczny w mieście Jaworzno. Co więcej, podjęliśmy w ramach naszego autorskiego programu Pilot Maker współpracę z polskimi startupami, czyli młodymi firmami, które zajmują się rozwojem elektromobilności. I tę współpracę kontynuujemy do dzisiaj. Jednym z takich przykładów może być projekt budowy 22 stacji ładowania, który zrealizowaliśmy w Katowicach. Stacje będą dostępne dla użytkowników samochodów elektrycznych, ale nie tylko, ponieważ tutaj warto wspomnieć o naszym drugim projekcie, czyli również projekcie związanym z carsharingiem opartym o samochody elektryczne, które rozpoczęliśmy początkiem tego roku. Przygotujemy do uruchomienia 20 samochodów elektrycznych w oparciu o 4 najbardziej popularne marki i ich modele samochodów elektrycznych, a są to BMW, Volkswagen, Nissan oraz Renault. Elektromobilność w grupie Tauron to nie tylko stacje i nie tylko samochody. Tak naprawdę do samego tematu elektromobilności podchodzimy jako do kompletnego ekosystemu, który musi się wzajemnie uzupełniać, między innymi poprzez carsharing, który będzie uzupełnieniem dla transportu publicznego oraz współdzielonej mobilności. Tak? Na dzień dzisiejszy bardzo modne i często pojawiające się w mediach stwierdzenie smogu kojarzone jest głównie z paleniskami opalanymi węglem i paliwami stałymi. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zanieczyszczeń pojawiających się w powietrzu to zanieczyszczenia pochodzące z emisji transportu, czyli po prostu ze spalin z silników konwencjonalnych. Miejmy na uwadze fakt, że sam car sharing, nawet nie tylko elektryczny, powoduje redukcję tych zanieczyszczeń, między innymi przez to, że średnio jeden samochód carsharingowy zastępuje około 10 do 20 samochodów prywatnych. Kiedy mówimy o carsharingu w oparciu o samochody elektryczne, ten efekt ekologiczny jest jeszcze większy.
Tutaj musimy jednak chyba stoczyć pewną walkę z przyzwyczajeniami. Może to jeszcze pozostałość po poprzednim ustroju, kiedy wszystko było uspołecznione. Ktoś niedawno w sieciach przytaczał, to tak na marginesie kampanii wyborczej, w której powstał temat darmowego transportu publicznego. Ktoś rzucił wynikami badań, w których była mowa, że nawet wolimy stać w korkach, ale we własnym samochodzie niż korzystać z transportu publicznego, bo jednak mamy ciągle przywiązanie, że jak już żeśmy się dorobili, no to jednak chcemy się nacieszyć tym, co jest takie tylko i wyłącznie nasze. Można to zrozumieć, natomiast z punktu widzenia korków i zanieczyszczenia powietrza to raczej nie jest dobre przyzwyczajenie. Czy jakieś kampanie społeczne, jakieś tłumaczenie ludziom, jak można właśnie iść w tym kierunku?
Tak, zdecydowanie ta praca u podstaw i ta zmiana świadomości to jest coś, co robimy na co dzień. Obecnie realizujemy taką serię warsztatów z samorządami, ponieważ wierzymy, że przy współpracy z samorządami i również biznesem będziemy w stanie w krótkiej ścieżce dotrzeć do świadomości użytkowników samochodów, która notabene już się zmienia. Rzeczywiście jeszcze parę lat temu można było mówić o naleciałościach poprzedniego systemu, o tej idei posiadania samochodu na własność, aczkolwiek w momencie, w którym prześledzimy sobie, jak często korzystamy z tego samochodu i jak często on stoi pod naszym domem czy pod pracą, dochodzimy do wniosku, że bardziej opłaca nam się korzystać z rozwiązań sharingowych, czyli właśnie z takiego carsharingu samochodów. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że też z napływającym nowym, młodym pokoleniem ta koncepcja i idea się zmienia. Młode pokolenia coraz bardziej dążą do tego, żeby doświadczać, a nie posiadać i to może być jednym z motorów napędowych takich rozwiązań właśnie jak carsharing.
To zapytam jeszcze o ten transport publiczny, elektryczny. Miałem nieraz okazję rozmawiać z szefem naszego MPK na ten temat, który się uważnie przygląda, jak to się rozwija, ale się nie spieszy jeszcze z inwestowaniem w to pieniędzy. Mówi, że może to stanieje po pierwsze, po drugie może będą jakieś pieniądze dotacyjne, po trzecie niech jeszcze inni zbiorą doświadczenia i się sparzą, bo nie wiadomo jak to będzie działało w naszym trudnym czasami, jednak mimo wszystko surowym klimacie. Także trzyma rękę na pulsie, ale jeszcze korzystając z tego, że ma w miarę odświeżenia zielony tabor, ten spalinowy, jeszcze się nie spieszy z wymianą. Jak się sprawdzają te choćby autobusy miejskie, elektryczne? Nie jesteśmy Kalifornią, nie jesteśmy ciepłym Rzymem, u nas jednak są te zimy, pojemność akumulatorów spada. Czy to ma sens ekonomiczny?
Powiem tak, że ta elektryczna rewolucja dotarła również do właścicieli taboru autobusowego. Wspomniał Pan o samej kwestii finansowania. Na dzień dzisiejszy przy współpracy NCBR-u, Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest program EBAS, który ma wypracować standardy w zakresie elektrycznego transportu publicznego, gdzie zaplanowano wypuszczenie, wyprodukowanie aż 1000 autobusów elektrycznych, które będą udostępnione na polskich drogach dla polskich mieszkańców i rzeczywiście jest to swego rodzaju wyzwanie, żeby w dość stosunkowo krótkim czasie wymienić tabor spalinowy na tabor elektryczny, aczkolwiek uważam, że jest to możliwe i będzie zdecydowanie niosło pozytywny efekt ekologiczny, natomiast z naszej perspektywy jako grupy energetycznej ciekawym wyzwaniem, jak najbardziej realnym do realizacji, jest budowa infrastruktury do zasilania tych autobusów, ale tu wierzymy, że przy bieżącej współpracy z samorządami oraz jednostkami finansującymi jesteśmy w stanie wypracować taki standard, który pozwoli na realizację tych projektów.
To jaka jest rola samorządów w takim razie? No oczywiście te przedsiębiorstwa komunikacyjne lokalne są zazwyczaj właśnie spółkami komunalnymi. W Siedlcach, jeśli chodzi o te stacje ładowania, to miasto dołożyło na razie tyle, że po prostu wyznaczyło miejsce i zamalowało kilka miejsc parkingowych, które są teraz rezerwowane wyłącznie dla samochodów elektrycznych, które się z tych ładowarek ładują, tak żeby nikt inny tam nie stawał. No i na razie no, to jest takie niskokosztowe. Natomiast jeżeli to ma się rozwinąć na większą skalę, czy samorządy jednak no, będą musiały do tego dołożyć, żeby potem korzystać choćby z tego czystszego powietrza?
Znaczy, nie postrzegałbym roli samorządu jako typowego dokładania czegokolwiek, nawet w kwestii finansowania, choć to oczywiście nie ukrywam, mogłoby być takim dodatkowym motorem napędowym, aczkolwiek sama tak zwana miękka praca wykonywana, czy pozostająca po stronie samorządu, to jest niesamowicie ważna rola. Na dzień dzisiejszy samorządy zostały ustawą elektromobilności zobligowane do tego, żeby przygotować plany rozwoju elektromobilności. My jesteśmy, tak jak mówiłem, po pierwszych warsztatach w województwie śląskim z samorządami i widzimy, że jest bardzo duże zróżnicowanie w zakresie tych prac. Są samorządy, które przygotowały konkretne miejsca pod budowę stacji ładowania, co nam jako operatorom znacznie ułatwia prowadzenie dalszych prac, ale są również takie samorządy, które nie zaczęły jeszcze prac, a warto zwrócić uwagę na fakt, że mamy koniec 2018 roku, do 2020 roku ta infrastruktura ma powstać, a jest to zadanie być może nieskomplikowane, ale mimo wszystko długoterminowe, także ja bym rolę samorządów postrzegał dwutorowo. Pierwsza to odpowiednie przygotowanie zaplecza na tym gruncie lokalnym, żeby przy współpracy właśnie z biznesem i z grupami energetycznymi sprawnie tą infrastrukturę wybudować i zakomunikować mieszkańcom. I tu płynnie przejdę do tej drugiej roli, edukacyjno-społecznej. My jako grupa prowadzimy liczne spotkania zarówno z mieszkańcami, jak i z naszymi klientami, żeby zwiększyć poziom świadomości zarówno ekologicznej, jak i poziom świadomości związanej z elektromobilnością. Normalną tendencją na rynku jest to, że jeśli pojawia się coś nowego, to spotyka się to w pierwszej fali z krytyką, w drugiej z takim lekkim dystansem. I dopiero przy kolejnych próbach zbliżenia się do tego rynku użytkownik taki codzienny przekonuje się do poszczególnych rozwiązań. Tu przy współpracy z samorządami chcielibyśmy budować taką pełną świadomość po stronie mieszkańców, dlatego liczymy na współpracę i zachęcamy do kontaktu.
A czy myśli Pan, że może sprzyjać rozwojowi elektromobilności takiej prywatnej, czy to całkiem jeśli chodzi o samochody prywatne, czy jeśli chodzi na przykład o małe firmy? No jeśli te duże firmy państwowe albo administracja po prostu zaświeci własnym przykładem. Zdaje się, że jest taki przepis, który chyba obliguje, żeby w tych publicznych różnych placówkach 10% pojazdów było za jakiś czas pojazdami elektrycznymi. Była mowa o jakichś przymiarkach Poczty Polskiej, żeby te samochody do rozważania poczty i paczek były elektryczne. Może właśnie służbowe samochody w urzędach. No jak ludzie będą widzieli, że coś takiego jeździ i działa, no to może właśnie też się do tego przekonają.
Tak, to czym Pan powiedział, to jest jeden z takich przykładów właśnie tej pracy mającej na celu zwiększanie świadomości. I tu akurat ja uważam, my jako grupa robimy bardzo dużo, ponieważ uruchamiamy car sharing po to właśnie, żeby ten klient mógł skorzystać sobie z tego samochodu elektrycznego. Wymieniamy również część naszej floty na samochody elektryczne, więc rzeczywiście stajemy się swego rodzaju takimi ambasadorami tej elektrycznej rewolucji i nie można, uważam, postrzegać tej zmiany tylko i wyłącznie z perspektywy legislacji, czyli obowiązku wymiany, ponieważ tutaj część samorządów, zwłaszcza tych mniejszych, również powinna właśnie tym przykładem, jak pan redaktor powiedział, zaświecić, czyli przynajmniej część floty, czy przynajmniej myśleć o tym, żeby część floty wymienić na samochody elektryczne. Jestem przekonany, że zarówno biznes, jak i samorządy, jeśli rozpoczną tą rewolucję bądź ewolucję w Polsce, przekonają do tego zarówno swoich pracowników, jak i mieszkańców. Co więcej, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że tu już dzisiejsze badania pokazują, że w zależności od tego, ile kilometrów pokonujemy w cyklu rocznym, to tak zwane TCO, czyli taki całkowity koszt użytkowania, postrzegany nie tylko jako koszt zakupu samochodu, ale koszt zakupu i eksploatacji, już na dzień dzisiejszy, liczony dla samochodu elektrycznego i dla samochodu spalinowego, osiąga pułap, w którym samochód elektryczny może być tańszy w użytkowaniu niż samochód spalinowy. Co więcej, my tutaj też w jednej z naszych spółek, w spółce Magenta Grupa Tauron, wypracowujemy nowe modele biznesowe, które właśnie to TCO, czyli ten taki koszt, który użytkownik odczuwa w cyklach miesięcznych, pozwalają obniżyć, w związku z czym, biorąc pod uwagę cały ten aspekt, czyli spadające ceny samochodów elektrycznych wraz z wzrastającym zasięgiem, zmiany legislacyjne oraz nowe modele biznesowe, jesteśmy przekonani, że pozwoli to nabrać wiatru w żagle elektrycznej rewolucji.
Nic na siłę, ludzie sami zobaczą, że prędzej czy później to się po prostu opłaca.
Zdecydowanie tak. Każdy w ramach naszych gospodarstw w najbliższych 3, 4, być może 5 latach, jeśli zrobi sobie taki rachunek ekonomiczny, wierzcie mi Państwo, sam dojdzie do wniosku, że samochód elektryczny, jako ten często na początku drugi samochód w rodzinie, będzie tym samochodem bardziej opłacalnym, bardziej komfortowym, ponieważ tutaj gwarantuję, że z perspektywy zarówno użytkownika, jak i propagatora tego rynku, jeśli ktoś skorzysta z samochodu elektrycznego, no to już wyznaczy sobie całkowicie inny standard i komfort podróży.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.